drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już 15 niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Dziś w audycji W drodze przyjrzymy się Jakubowym szlakom, ale też i porozmawiamy z ludźmi, którzy rozsmakowali się w wędrowaniu, mogę chyba tak powiedzieć, ekstremalnym. A ponieważ przed nami Dzień Kobiet i to ze specjalnym oznaczeniem 9.0, spróbuję to Państwu rozwikłać później, na pewno będzie o kompleksach i bezwarunkowej miłości. Brzmi to nieco tajemniczo. Oczywiście zabiorę Państwa w podróż do Juraty, to z redaktorem Piotrem Piotrowskim, z którym porozmawiamy również o najważniejszych wydarzeniach w archidiecezji gdańskiej. Zapraszam. Papież Franciszek poprosił Polaków, by trud pielgrzymowania na Jasną Górę i do innych sanktuariów ofiarowali za Kościół i pokój na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie. Po miesięcznej przerwie wakacyjnej papież spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w Watykanie. Relacjonował także swą niedawną podróż do Kanady. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziękuję Wam za modlitewne wsparcie podczas mojej podróży do Kanady. Wiem, że w sierpniu wielu z Was pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych, powiedział papież, zwracając się do Polaków w auli Pawła VI. Proszę Was, ofiarujcie trud Waszego pielgrzymowania także za Kościół, za pokój w całym świecie, a szczególnie na Ukrainie, dodał. Pozdrowił też siostry elżbietanki, z których wiele pracuje na Ukrainie. Niech Matka Boża wyjedna im oraz tym, którym pomagają, obfitość Bożych łask, mówił papież. Katechezę poświęcił swej zakończonej w sobotę podróży do Kanady. Przypomniał, że jej celem było spotkanie z ludnością rdzenną i prośba o przebaczenie krzywd wyrządzonych im przez chrześcijan, w tym wielu katolików, którzy w przeszłości angażowali się w prowadzoną przez ówczesne rządy politykę przymusowej asymilacji. Jak zaznaczył, była to pielgrzymka pokutna, a w jej trakcie spotykał się z przedstawicielami pierwszych narodów, metysów oraz inuitów.
W drodze.
3 sierpnia minęła 121. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czasach komunistycznego zniewolenia miał on odwagę publicznie bronić narodu, jego tradycji, kultury i religii. Mówił w tych dniach historyk Marian Romaniuk, uczestnik procesu beatyfikacyjnego prymasa tysiąclecia. Dla błogosławionego kardynała Wyszyńskiego naród równał się ojczyzna, a miłość do Kościoła wyrażała się w miłości do narodu. Dlatego wielokrotnie w swoich wystąpieniach publicznych apelował do Polaków, żeby pielęgnowali swoją tradycję i kulturę oraz budowali życie osobiste i społeczne na Ewangelii, powiedział Marian Romaniuk. Ekspert wyjaśnił, że źródłem takiej postawy prymasa była jego znajomość polskiej historii i osobiste doświadczenia życia pod zaborem rosyjskim, a następnie czas wojny i okupacji. Prymas znał także doskonale realia życia społecznego i ekonomicznego kraju, powiedział historyk. Przypomniał, że po studiach doktoranckich ksiądz Wyszyński pracował z robotnikami. Był także asystentem chrześcijańskich związków zawodowych, założył chrześcijański uniwersytet robotniczy, na którym wykładał katolicką naukę społeczną. Ponad 130 wolontariuszy duchownych i świeckich bierze udział w inicjatywie ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. W tym roku skupiamy się na tym, czego nam wszystkim w okresie pandemii brakowało. Spotkaniu z drugim człowiekiem twarzą w twarz, powiedział rzecznik wydarzenia, ojciec Damian Piątkowski. W tym roku Przystanek Jezus potrwa do niedzieli w nowej lokalizacji w Czaplinku w województwie zachodniopomorskim. Od czwartku wolontariusze wyruszyli na pole festiwalu Poland Rock, by spotkać się z jego uczestnikami. W tym roku zrezygnowaliśmy z koncertów i osobnej sceny, którą w poprzednich edycjach mieliśmy, żeby skupić się na bezpośredniej ewangelizacji, na tym, czego w okresie pandemii chyba wszystkim brakowało. Chcemy wykorzystać to, co jest największą siłą ewangelizacji – osobiste świadectwo, rozmowa czy wspólna modlitwa. To jest najbardziej skuteczne, ocenił ojciec Piątkowski. Mszę świętą dla uczestników Przystanku Jezus odprawi ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej biskup Edward Dajczak, który jest inicjatorem i duchowym ojcem Przystanku Jezus.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Od 24 lipca w Gdańsku formalnie działa Bractwo Świętego Jakuba Apostoła. Akt powołania bractwa ogłosił metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda podczas ceremonii ślubowania pielgrzymów w Katedrze Oliwskiej. On sam pielgrzymi szlak do Santiago de Compostela pokonywał dwukrotnie, o czym opowiadał Annie Rembas.
Byłem dwa razy. Raz szedłem 165 km, drugi raz przeszedłem 200. Także muszę przyznać, że za drugim razem to nie byłem pewien, czy to ważne, bo nawet mi się jeden odcisk nie zrobił. Robiliśmy około 40-45 km dziennie. To naprawdę wspaniała przygoda.
To tak naprawdę jest, jak ksiądz arcybiskup powiedział tutaj podczas nabożeństwa, że ci, z którymi ksiądz arcybiskup rozmawiał, mówili, że coś wyjątkowego się dzieje z nimi, że nawet osoby, które poszukują Boga, są daleko od Boga, właśnie na tej drodze są bardzo blisko.
Myślę, że tak. No to, co ksiądz Adam powiedział w kazaniu, że kiedy idziemy, to nasze stopy się modlą. I tak myślę, że jest. Właśnie poprzez ten chłód, poprzez wysiłek, który podejmujemy nieustannie, to w jaki sposób chwalimy Pana Boga, ale przede wszystkim przeżywamy wewnętrznie to, co się tam dzieje. A dzieje się na pewno wiele, bo jeśli mamy chęć spotkania Pana Boga, mamy chęć spotkania Jezusa na drodze i pielgrzymujemy do Jego ucznia, no to coś się w nas dzieje. I czytałem troszeczkę różnych przewodników, różnych książek, którzy doświadczyli naprawdę wielkiego nawrócenia na drodze do Komposteli. Myślę, że tak jest, nie mam wątpliwości. Dlatego też zachęcam i myślę, że na dzisiejsze czasy to chyba wyjątkowa i naprawdę wspaniała forma takiego przeżywania wiary, nawracania siebie i innych.
My tu na Pomorzu też mamy Pomorską Drogę Świętego Jakuba i właśnie klub przyjaciół tej Pomorskiej Drogi doprowadził do tego, że ksiądz arcybiskup podpisał dekret ustanawiający bractwo po kilku wiekach.
Tak, ja nie miałem wątpliwości, że trzeba wspierać, jak tylko ksiądz Adam mi o tym wspominał, to mówię, trzeba wspierać i robić to, co się da, żeby to bractwo było, działało, funkcjonowało, no i realizowało swoje cele. A cele zostały wyznaczone przez statut.
Camino, czyli droga, czyli pielgrzymka, pozwala spojrzeć na nasze życie z zupełnie innej perspektywy, stając się drogą do poznania własnego serca. Camino droga to jest przestrzeń, w której możemy z dystansu przyjrzeć się własnym myślom.
Pani dyrektor miała okazję kiedyś przemierzyć drogę, a chociażby tutaj tą naszą pomorską albo polską?
Tą tutaj pomorską wytyczyliśmy, także jest ona co prawda z Kretyngi do Świnoujścia, ale Pomorska Droga Świętego Jakuba biegnie północną częścią województwa i od 2013 roku podejmujemy różnego rodzaju działania. Także w trzy województwa na przykład sponsorowaliśmy tą wystawę i mam nadzieję, że ona otworzy serca i umysły na różne rzeczy i na swoją drogę właśnie.
Zresztą jak ktoś ładnie powiedział, Camino zaczyna się na progu naszego domu. Tak naprawdę nie trzeba dochodzić wcale do katedry ani do Santiago. Wystarczy przemierzać te nasze dróżki, tutaj chociażby pomorskie. A i w Polsce jest kilka tysięcy kilometrów, bo i Beskidzka, i Małopolska, i Dolnośląska przecież.
Jest trochę tych dróg, a ta nadmorska jest niesamowita, dlatego że biegnie. Można ją przemierzyć też rowerem, więc można w różny sposób odnaleźć siebie, w zależności od tego, jakim się jest. I w sumie takim duchowym turystą. Także tutaj trochę mówimy o tej turystyce.
Zwłaszcza, że teraz tak naprawdę pielgrzymki się rozpoczynają, już wychodzą właśnie i już pewnie idą niektóre do Częstochowy, bo i z Gdańska 28 i Hel to chyba najdłuższa z Helu właśnie i myślę, że w całej Polsce zobaczymy tych pielgrzymów, więc może gdzieś tam oni zwrócą uwagę na tą żółtą muszlę i na te stopy i na tą strzałkę żółtą.
Tak, i na to, żeby się odnaleźć siebie, bo jednak drogi świętego Jakuba to są troszeczkę inne i przebywamy raczej je sami. I tu bardziej chyba chodzi o to, żeby być w zgodzie ze sobą, z własnymi wartościami, poszukać siebie. A te pielgrzymki, o których tutaj pani redaktor wspomina, no rzeczywiście to są niesamowite sprawy, ale w dużym gronie. Także one mają trochę inny cel, a my mamy nadzieję na to, że każdy na tych drogach świętego Jakuba odnajdzie samego siebie, bo to najbardziej wartościowe, jeżeli wszystko zaczynamy od siebie.
Święty Jakubie, apostole, módl się za nami.
Dziękujemy za sprawowanie mszy świętej, obecność oraz ustanowienie bractwa świętego Jakuba apostoła w Gdańsku.
To nie jest tak jak dzisiaj, że wszędzie są bary, sklepy, wszystko można kupić. Wtedy tego nie było. A więc bractwo świętego Jakuba nie tylko troszczyło się o miejsca na drodze pielgrzymkowej, o miejsca święte, troszczyli się przede wszystkim o pielgrzymów, żeby ci, którzy w swoich, nazwijmy to tak, plecakach niosą najprzeróżniejsze intencje do grobu świętego Jakuba, mogli spokojnie odbyć bezpiecznie właśnie to kamino, tę drogę. I dzisiaj w naszej archidiecezji powstaje oficjalnie po 5 wiekach, tak jak ksiądz tutaj Adam wspomniał, powraca. I dobrze, że powraca. Ja osobiście się cieszę, dlatego że jestem też troszkę synem ziemi komposteliańskiej. 2 razy uczestniczyłem w drodze w Hiszpanii do Camino i pamiętam też taką historię, spotkanie właściwie z młodą dziewczyną Chinką, która gdzieś przyłączyła się do nas, była mała grupka, 5 czy 6 osób, przyłączyła się trochę, chciała rozmawiać, więc zaczęliśmy rozmawiać i też między innymi zapytałem właściwie dlaczego, bo mówi, że ona nie jest wierząca, dlaczego poszła na to Camino, a ona mówi dlatego, że tutaj na tej drodze coś się czuje, coś czego nie jest człowiek w stanie opisać, coś czego człowiek nie jest w stanie wyrazić. Przyszłam tutaj, bo czuję, że to jest moja droga. Idę do świętego Jakuba, bo myślę, że on mi pobłogosławi i da wiarę.
To dla nas wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Teraz będziemy jeszcze bardziej zobowiązani do krzewienia kultu świętego Jakuba Apostoła.
Wojciech Rożek, jestem członkiem Bractwa Świętego Jakuba Apostoła w Gdańsku. Tak, do tej pory funkcjonowaliśmy jako klub Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba. Oczywiście pomagaliśmy pielgrzymom w pielgrzymowaniu po drogach na Pomorzu. No a teraz już jesteśmy bractwem. Dzisiaj składaliśmy przysięgę. To nas do czegoś bardziej zobowiązuje, żebyśmy krzewili ten kult jakubowy tutaj na Pomorzu.
Ta przysięga, którą składaliście dzisiaj, miała dla Pana i dla Państwa tutaj szczególne znaczenie, bo tutaj chyba w sumie 23 osoby zostały powołane do tego bractwa i wszyscy, widziałam, ze wzruszeniem wypowiadali te słowa.
No, dla mnie to jest bardzo, bardzo dużo znaczy. Postarałem się powstrzymywać wzruszenie, na samym końcu już nie wytrzymałem, też mi się łzy polały. No, to jest wyjątkowa dla mnie chwila.
To słynne zdjęcie, które wszyscy kaminowicze robią sobie na końcu świata tak naprawdę, bo to jest Finisterra, czyli koniec ziemi, koniec świata. I ten słynny but na tle zachodzącego słońca, na skalę, to jest Pana zdjęcie.
Tak, to jest moje zdjęcie. Właśnie zrobiłem to zdjęcie w zeszłym roku, w roku świętym kompostelańskim, jak zakończyłem swoją pielgrzymkę z domu do Santiago de Compostela. Czego się można nauczyć od oceanu? Chyba jakiegoś spokoju, dystansu. Do czego? Do wszystkiego.
Słynne zdjęcie, słynne ujęcie. Ja również mam je w swoich zasobach. Ten but, który fotografowałam, kiedy doszłam do końca świata, do Finisterry właśnie tutaj. Każdy z nas widzi co innego, ale sens jest ten sam.
To jest takie wyjątkowe miejsce, mające jakąś charyzmę i tutaj spędziłem już, parę razy byłem już przy tym bucie. Za każdym razem czuję coś innego i za każdym razem można powiedzieć, mimo przejścia tylu tysięcy kilometrów, jak kończę moją drogę, to już czuję tęsknotę za następnym kaminem.
Myślę, że to nasze bractwo będzie się rozwijać i dlatego udzielam tego błogosławieństwa.
A ja tylko dodam, że nowo powołane bractwo liczy sobie 23 osoby. Kapelanem Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba jest ksiądz Adam Jeszka.
W drodze.
Przed nami Dzień Kobiet 9.0, czyli jednodniowa katolicka konferencja dla kobiet. Tym razem zatytułowana Po co mi kompleksy? Zagadnienia związane z kompleksami oraz bezwarunkową miłością Boga poruszą 3 wyjątkowe prelegentki. Są one nie tylko specjalistkami w swojej dziedzinie, a jednocześnie ich serca kochają Boga i mówią o tym całym swoim życiem. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z organizatorką tegorocznego Dnia Kobiet, Martą Jędrzejewską.
Dzień Kobiet w środku lata już niektórych nie dziwi. Która to już edycja?
Jest przed nami 9. edycja.
Tym razem jaki temat?
Teraz zajmiemy się kompleksami. Słuchy chodzą, że są kobiety, które mają z tym kłopot. Okazuje się, że 97% kobiet ma kompleksy, więc to jest dosyć duży odsetek. Także postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem, żeby zobaczyć nową perspektywę, żeby zobaczyć, to też myślę, że jest wspierające, jak zobaczy się, że inne kobiety też mają kompleksy i to kobiety, na które możemy patrzeć i mówić, wow, ona jest niesamowita, a okazuje się, że ta lista kompleksów jest alfabetyczna. Więc to jest mocne też, kiedy widzimy, że 200 kobiet jest w tym samym miejscu, bo przyszło posłuchać o tym samym temacie, więc to jest mocne, ale też zaprosiłam takie takie prelegentki, które jakby odwrócą trochę myślenie o kompleksach, które pokażą, że to chodzi o pojednanie serca, to chodzi o komplementy, które możemy głosić Panu Bogu.
To jakie prelegentki? Kogo usłyszymy?
Tym razem zaprosiłam wyjątkowe kobiety, właściwie zawsze zapraszam chyba wyjątkowe kobiety, muszę to powiedzieć. Zawsze wydarzenie odbywa się też w takim kluczu, że zaczynamy mszą świętą, czyli spotkaniem z najważniejszym prelegentem, bo to jest ten, który kocha bezwarunkowo i on od takiego poczucia, że jest ktoś, kto kocha mnie bez żadnego ale, można zacząć się zmieniać i zacząć coś robić, otwierać swoje serce. Więc zawsze jest msza. A tym razem prelegentkami będą Maja Sowińska, która jest wokalistką i też razem z mężem ewangelizują. Ona będzie mówić właśnie o pojednaniu swojego serca, o tym, żeby zejść tam na dół i po prostu przyjąć siebie. Będzie Karina Janas. Karina jest dietetykiem klinicznym i ona będzie mówić o zdrowiu, też w duchowej perspektywie takiej, o tym, że kompleksy nie są zdrowe, że to one też powodują, że nasze zdrowie się pogarsza. To jest wybitna specjalistka, jeżeli chodzi o dietetykę i też w moim odczuciu o relacje z Panem Bogiem. Jest naprawdę wyjątkową kobietą. I będzie z nami też Ania Bąk, która prowadzi bloga Trzymam Cię za Słowo. To jest dziewczyna po prostu z niezwykłą energią, która będzie mówić o właśnie głoszeniu swoim życiem komplementów Panu Bogu. O tym, żeby spojrzeć na siebie właśnie nie od tej szarej strefy, od tego zaplecza, tylko zobaczyć, co mam właśnie na witrynie, na wystawie i jak mogę użyć tych darów, które otrzymałam.
Mówisz o Panu Bogu, o relacji z Panem Bogiem. Czy to jest wydarzenie tylko dla kobiet wierzących?
Doświadczenie pokazuje, że przychodzą raczej kobiety wierzące, ale wiem, że były też, właściwie na każdej edycji pojawiają się też kobiety, które po prostu szukają, nie? Szukają głębi w swoim życiu. To nie jest wydarzenie dyskusyjne, to znaczy to są konferencje, więc tam przychodzimy, możemy ze sobą porozmawiać w kuluarach, więc jeżeli ktoś ma pytania dotyczące wiary, czy jakieś dyskusyjne sprawy, to możemy pomóc i odesłać w jakieś inne miejsce, bo tutaj nie będzie fizycznie czasu na to. Mhm. Natomiast rzeczywiście przychodzą raczej katoliczki, bo jakby w tym nurcie się poruszamy, są odniesienia też do Boga w trakcie konferencji, także w otwartości.
Duży odzew jest? Dużo kobiet już chętnych jest?
No, jeżeli, ja gdy już sygnalizowałam, że taki temat będzie, to w zasadzie wszystkie dziewczyny reagowały o coś dla mnie. Więc rzeczywiście jest zainteresowanie. Są też dziewczyny, które nie mogą być tego dnia z nami, więc wykupują po prostu nagrania, żeby móc sobie potem odsłuchać tego, też wracać do tych treści, nie? Bo to na pewno nie będzie do jednorazowego przesłuchania, nie? Zawsze notatki to jest podstawa udziału, bo tych treści jest rzeczywiście bardzo dużo, a jeszcze staramy się, żeby atmosfera, która jest w trakcie tego wydarzenia, była taka otwarta i przyjazna, żeby każdy mógł się czuć przyjęty, wolny, nie? I taki bezpieczny w przeżywaniu też swoich uczuć.
To takie techniczne informacje. Gdzie się odbędzie? Kiedy początek? Gdzie się zapisać?
Zapraszam na stronę www.ludziepełnijżycia.pl. Tam jest miejsce, które przenosi do zapisów na konferencję Dzień Kobiet 9.0. Spotykamy się 27 sierpnia w Gdańsku. Msza tym razem o szalonej godzinie 8.45 w Katedrze Oliwskiej. I konferencja odbędzie się obok katedry. Tam już można przejść. Właściwie przechodzimy, bo to jest 200 metrów maksymalnie obok katedry i tam spędzamy już cały dzień. Także można dojechać pociągiem do Gdańska Oliwy, stamtąd przejść się spacerkiem przez Park Oliwski i zacząć z nami ten dzień.
Bliżej. I jak zwykle w niedzielny poranek pojawił się w studiu, w audycji W Drodze redaktor Piotr Piotrowski. Witam cię serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Drodzy Państwo, dzisiaj i zajrzymy na półwysep do Juraty. Będziemy rozmawiać o szczęściu, ale też o milicjantach, którzy spotkali swoją miłość. Brzmi to trochę tajemniczo, ale zaraz to wyjaśnimy Państwu. Ale zacznijmy od rozmów o szczęściu. I to głęboko pod ziemią te rozmowy się odbyły. W pobliżu jarmarku dominikańskiego. Możesz rozwinąć ten wątek?
Może w ogóle na jarmarku.
Na jarmarku, dokładnie, w sali multimedialnej.
Przecież jarmaczne gadanie, bo o tym mówimy.
Ale nie Dominikanie tym razem.
Tak jest.
Tylko ksiądz doktor Adamieszka, który od niedawna pojawił się w Bazylice Mariackiej i on zorganizował taki pomysł proboszcza, który właśnie jest pomysłem jarmarcznym.
No tak, bo to taka tradycja jarmarków. A szczególnie tego naszego jarmarku, gdzie od ponad 700 lat nie tylko przyjeżdżali kupcy z różnymi ciekawymi towarami, które można było kupić, ale też przyjeżdżali ludzie, którzy przywozili słowo.
Słowo, no właśnie, które, z tym słowem.
Tak jest, miało trafić do Gdańszczan.
A jeżeli mówimy o słowie, to chyba w tym najlepsi w tamtych czasach byli Dominikanie. No i właśnie dlatego o świętym Tomaszu z Akwinu, o tym jak być szczęśliwym, mogliśmy wysłuchać wykładu księdza profesora Piotra Roszaka. I ten pomysł, rozumiem, to jest taki pomysł wakacyjny, on jeszcze trwa.
Tak jest, jeszcze mamy okazję 13 sierpnia też.
I to wszystko dzieje się.
A tym razem nie będzie na zakończenie koncert, tylko coś zupełnie innego. A to się Państwo dowiecie, przekonacie,
i to,
zobaczycie, to, spróbujecie.
To proszę Państwa, będzie można zasmakować w Bazylice Mariackiej, w tej sali multimedialnej, nowej sali. Zresztą warto tam zajrzeć, bo to jest ciekawe miejsce. Jak już o ciekawych miejscach mówimy, no to może dwa słowa o Juracie, bo tam zajrzałeś tym razem. No to taka świątynia, w centrum, w tyglu wakacyjnych różnych działań, które się dzieją.
Powiedzielibyśmy wakacyjna świątynia i, no i coś w tym jest, bo faktycznie liczba wiernych rośnie wraz z przybliżaniem się i trwaniem tarczy słonecznej na naszym niebie. Natomiast jeden parafianin też jest szczególnie ważny.
No właśnie, bo tam można spotkać prezydenta Polski po prostu.
Tak jest, dokładnie.
Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy również
się modli i rezyduje ze przysłowiowym płotem. A w sumie to jest to jedna z najmniejszych parafii w naszej archidiecezji. No i jak macie Państwo ochotę, to faktycznie się tam wybierzcie, zobaczcie, bo sam budynek też piękny, kościoła. I dużo ciekawych pamiątek też od prezydentów w środku, także gorąco polecam taką wizytę, może na teraz wakacyjną, może trochę po wakacjach.
A to ciekawe miejsce, bo jak Państwo się przekonacie, oczywiście ta parafia jest w tej chwili pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, parafia nadmorska, natomiast od 1937 roku istniała w Juracie kaplica pod wezwaniem Anioła Stróża, stanowiąca wtedy kościół taki filialny. W czasie wojny niestety Niemcy ją rozebrali. Przejdźmy w takim razie do pielgrzymowania trochę inaczej, bo tym razem bardzo fajna rozmowa z człowiekiem wyjątkowym, z wyjątkowym kapłanem, księdzem Władysławem Pałysem, znanym pielgrzymom od wielu, wielu lat. Można powiedzieć od początku chyba gdańskiej pielgrzymki.
Bez dwóch zdań na pewno, bo to weteran, prekursor, można tu tego słowa użyć, bo tak.
A że w tym roku gdańska pielgrzymka, przypomnijmy, ma swój jubileusz 40, więc tym bardziej warto posłuchać, co ksiądz Władysław Pałys.
Ksiądz Władysław też uczcił 40 raz właśnie.
To jest coś niebywałego.
Pielgrzymka.
Dynamit człowiek.
Szczególnie polecam ten fragment, który mówi o przygotowaniach, co można zobaczyć nad morzem, no, raczej kogo spotkać nad morzem i o tym, że w ogóle cały rok trzeba chodzić, ruszać.
Ten wywiad z księdzem Władysławem przeprowadziła Wioleta Żurawska. Zachęcamy Państwa do tego, żebyście zajrzeli do najnowszego numeru Gościa Niedzielnego, w którym zresztą dużo fajnych tekstów i takich ważnych, bo nie tylko o pielgrzymowaniu, nie tylko o odpustach, też o ważnych słowach, które wypowiadają ciekawi ludzie. No choćby tacy, którzy odmawiają za pielgrzymów codziennie różaniec, a ponieważ nie mogą wyruszyć na szlak pielgrzymkowy, no bo rodzina duża na przykład i małe dzieci i w wózkach, no to postanowili...
Albo nie mogą już, bo nie mają siły.
A to ludzie, którzy na przykład mogą opowiedzieć i opowiadają o pielgrzymkowym love story.
Albo pielgrzymują w miejscu. To nie jest żaden żart, bo tak można też pielgrzymować i...
W jaki sposób to się robi?
Mentalnie się to robi, a trzeba mieć też do tego taką specjalną książkę, którą się uzyskuje wtedy, kiedy się zapisujemy do grupy biało-złotej.
Dokładnie. I wtedy...
Ja tylko powiem, że 6 tysięcy ludzi w samym Gdańsku jest w tej grupie.
Także,
uwaga,
drodzy Państwo, 6 tysięcy ludzi w tej grupie, trochę mniej wymagającej, ale też wymagającej pewnego wysiłku duchowego. Natomiast pielgrzymuje kilkaset osób w tej chwili z Gdańska. A w tych wszystkich naszych grupach, czyli Gdyńskiej, Schelu, no to będzie
około
1000 osób. Także nie jest najgorzej. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów ze szlaku.
Jest dużo siły.
Gdzie oni w tej chwili już są w połowie drogi chyba, nawet dalej troszeczkę.
Dalej.
Już zbliżają się, proszę Państwa, i pamiętajmy o nich.
12.
Dojdą do Częstochowy.
Tak jest.
I jeszcze na koniec taki bardzo ważny tekst i apel, żebyście Państwo też przeczytali ten tekst i też może włączyli się w tą pomoc. Zbierają na swoje M. To jest takie wyjątkowe rodzeństwo. Mhm. Trójka niepełnosprawnych, dotkniętych rzadką chorobą.
Można by powiedzieć, wybrani spośród milionów poprzez, wydawałoby się, nieszczęście, bo choroba, która ich dopadła, jest arcy w ogóle rzadką chorobą genetyczną. I
ona ma swoją nazwę, to jest taka choroba neurologiczna. Nie będziemy tej nazwy tutaj wymieniać, bo ona jest dosyć długa i skomplikuje, ale tak naprawdę chodzi o to, że to rodzeństwo po prostu prosi o wsparcie, bo chcą jakby odmienić swoje życie.
Jest na to szansa, bo chcą sprzedać swoje mieszkanie, kupić w tej samej dzielnicy Gdyni na Oburzu drugie mieszkanie. Już
ale
mają
takie,
to
które
mieszkanie
będzie
wybrane, takie, które im pozwoli normalnie funkcjonować, bo w swoim nie mogą, proszę Państwa, przejechać wózkiem przez drzwi, a tam będą mogli to wszystko zrobić. Trochę im pieniędzy będzie brakowało, bo muszą jeszcze zrobić tam remont w tym nowym mieszkaniu. Przeczytajcie to, bo to naprawdę trzeba ludziom pomóc.
Wspaniali ludzie, Ania, Agnieszka i Piotr, proszą o nasze wsparcie, więc zachęcamy. Wszystkie szczegóły na pewno Państwo zdobędziecie w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego. A dzisiaj, jak zwykle, w studiu, w audycji W Drodze, redaktor Piotr Piotrowski. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja jeszcze dodam, że w tym roku na Jasną Górę dotrą 172 pielgrzymki. Łącznie do Częstochowy, zgodnie z deklaracjami organizatorów, przyjdzie w nich, przebiegnie lub przyjedzie na rowerze ponad 80 tysięcy osób. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa w dniu dzisiejszym, życząc dobrej niedzieli, zachęcając oczywiście do odkrywania szlaków na drogach swojego życia, żegnamy się z Państwem wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.